będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki. Wyśpiewaliśmy przed chwileczką. I to wezwanie do Boga bardzo dobrze wiąże się z tematem tej dzisiejszej refleksji, którą będzie żal za grzechy. Przypomnę, że rozważamy dzisiaj warunki przygotowania do spowiedzi, warunki dobrej spowiedzi. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu o rachunku sumienia, o tym, jak ważną rzeczą jest zrobić taki porządny, rzeczywiście rachunek sumienia, stanąć w prawdzie przed sobą, zobaczyć wszystkie swoje mocne strony, ale i zobaczyć wszystkie swoje grzechy właśnie. Ale jednocześnie też bardzo ważna rzecz, staję przed sobą w prawdzie, ale nie osądzam siebie, nie ja. Od sądzenia jest Chrystus. Gdybyśmy mieli sami siebie sądzić, to czasem ten sąd mógłby wypaść bardzo źle, tragicznie. A Chrystus sądzi nas z miłością, dlatego warto Jemu się powierzyć i Jemu zaufać i w tym Jego spojrzeniu szukać osądu. Dzisiejszy temat, żal za grzechy. Chciałbym, żeby nam towarzyszyły dwa fragmenty. Jeden, ten, który już był w ubiegłym tygodniu, troszkę krótszy, dotyczący Piotra z Ewangelii Łukasza, i drugi fragment z Ewangelii świętego Jana, który dotyczy Judasza. Te dwa fragmenty niech nas przeprowadzą przez tę dzisiejszą refleksję o żalu za grzechy. Więc z Ewangelii Łukasza. Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. I z Ewangelii świętego Jana. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Takie dwa dramatyczne, można powiedzieć, momenty z Ewangelii, które mówią nam, każdy z nich, o żalu za grzech. Ale jakże różny to żal. Myślę, że za chwileczkę dojdziemy do tego, dlaczego tak dwie różne postawy towarzyszą Piotrowi i Judaszowi. Żal za grzechy, dobrze przeżyty rachunek sumienia, powinien doprowadzić nas do żalu za grzech, do skruchy. To słowo skrucha bardzo dobrze wybrzmiewa tutaj, bo oznacza kruszenie, skruszenie naszego twardego serca. Żal za grzechy polega na tym, żeby to nasze serce, które przechodząc na stronę grzechu, staje się twarde, nieczułe, staje się takie odległe od Boga, stało się właśnie skruszone. I dlatego też właśnie to, co śpiewaliśmy: uderz, Jezu, uderz w nasze serce, aby ono rzeczywiście skruszało. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że do ważności spowiedzi potrzebny nam jest żal za grzechy właśnie. Każdy z tych warunków dobrej spowiedzi jest jakby konieczny, żeby ta spowiedź nasza była dobra i godna, ale żal za grzechy jest jakby warunkiem koniecznym. Czasem nawet spowiednik może nas zachęcić, mówiąc teraz żałuj za swoje grzechy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że gdybym powiedział w konfesjonale, że nie chcę żałować, że jakby nie chcę żałować, nie żałuję, zrobiłbym jeszcze raz tak samo, bo mam jakąś satysfakcję z tego, co zrobiłem, no to nie mogę dostać rozgrzeszenia, bo to rozgrzeszenie jakby jest konieczne, do tego rozgrzeszenia jest konieczny ten żal nasz. Zdarza się rzeczywiście, może wcale nie tak rzadko, że ktoś mówi, nie potrafię żałować. Wiem, że zrobiłem źle, wiem, że popełniłem grzech, ale nie potrafię żałować. Czuję jakąś satysfakcję, bo udało się komuś dopiec na przykład. Ktoś mi gdzieś tam nadepnął na odcisk, ktoś mi zrobił jakąś krzywdę, większą czy mniejszą. Udało mi się odgryźć. Udało mi się w jakiś sposób zemścić. I nie potrafię za to żałować, bo uważam, że miałem do tego prawo. I czasem rzeczywiście mamy problem z tym żalem. Zwłaszcza w takich nieraz codziennych grzechach. Bardzo często jest tak, że my tak bezwiednie mówimy w czasie spowiedzi, żałuję za popełnione grzechy i postanawiam się poprawić. To jest jakby następny punkt, ale nie zastanawiam się, czy rzeczywiście żałuję. I warto rzeczywiście to zrobić właśnie po rachunku sumienia. Chwilę się zatrzymać i zastanowić, czy rzeczywiście żałuję i dlaczego żałuję, to jest kolejna kwestia. Ktoś kiedyś taki przykład opowiadał odnośnie żalu za grzechy, jak to jest, dlaczego powinniśmy żałować za swoje występki. Pozwolę sobie ten przykład przytoczyć, on jest taki krótki, ale myślę treściwy. Chodzi o sytuację chłopaka, który pędzi samochodem do swojej ukochanej przez miasto. Jest deszcz, są kałuże, no i po drodze zdarza mu się kilka razy wjechać w tą kałużę i tam kogoś ochlapać, nie? Jakąś babcię na przystanku, na przejściu dla pieszych. Widział w lusterku, że ochlapał, no ale nie zatrzymał się, przecież nie będzie się zatrzymywał. Nawet go to nie bardzo obeszło. Nie zrobił tego zresztą może nawet do końca specjalnie. Pojechał dalej, jakiegoś gościa w garniturze, elegancko ubranego czy elegancko ubraną kobietę. Znowu kałuża. Widzi w lusterku, że coś się stało, że to jego wina. No ale nie zatrzymuje się, przecież ma ważne sprawy na głowie. Zresztą co by to dało. No i w końcu w tym rozpędzie przyjeżdża na miejsce spotkania i tak się rozpędza, że wjeżdża w kolejną kałużę i tym razem ofiarą pada ta jego dziewczyna, miłość jego życia. No i oczywiście co się dzieje, wypada z tego samochodu przerażony, przeprasza, próbuje się usprawiedliwiać, że on nie chciał, że to nie widział, że tak dalej i tak dalej, prawda? Trzy razy zrobił dokładnie to samo, dokładnie taki sam uczynek, można powiedzieć, popełnił, ale przeprasza tylko raz. Dlaczego? Dlatego, że kocha. Dlatego, że zranił, w cudzysłowie, ukochaną osobę. Tamte poprzednie, które ochlapał, nic dla niego nie znaczyły. To byli obcy ludzie, których nigdy nie widział na oczy. Nie miał potrzeby żałować, że ich w jakiś sposób tam doświadczył. Natomiast tutaj jest inna sprawa, bo on kocha tą dziewczynę i czuje, że to było niewłaściwe, niedobre. I tak jest trochę właśnie z tym naszym żalem za grzechy. Jeżeli Pan Bóg dla kogoś jest obcy, jeżeli moje relacje z Panem Bogiem są takie odległe, zimne, to nie będę potrafił dobrze żałować za swoje grzechy. Żal za grzechy musi być oparty o miłość do Boga, ale i do drugiego człowieka. Żałuję, że kogoś, nie wiem, obgadałem, że komuś coś powiedziałem, że kogoś w jakiś sposób zraniłem, ale żałuję dlatego, że jest dla mnie ważny. Żałuję dlatego, że go kocham mimo wszystko. Czasem się potrafimy pokłócić między sobą, nawet między przyjaciółmi czy w rodzinie, ale przebaczamy sobie i żałujemy tego. Nawet jeżeli coś powiedziałem prawdziwego, gdzieś w ferworze kłótni wyrwało mi się jakieś słowo nawet prawdy, ale żałuję, bo wiem, że zraniłem ukochaną osobę. Żal za grzechy wiąże się z miłością do drugiego. I to jest pierwsza rzecz. Dlaczego żałuję? A drugie pytanie, jakie są moje motywacje, ze względu na co żałuję? Bo może być i tak, że boję się kary Bożej. Może być i tak, że boję się, że ten, którego zraniłem, w jakiś sposób może mi oddać, może się zemścić i dlatego w te pędy lecę i go przepraszam. Ale to jest taka motywacja nie do końca słuszna. Czym jest tutaj żal, ale nie do końca, powiedzielibyśmy właśnie, doskonały. No i właśnie tak się dzieli żal. Myślę, że wiemy z katechizmu, pamiętamy ze szkoły, że ten żal nasz może być doskonały i może być niedoskonały. Doskonały jest wtedy, kiedy właśnie przebaczam, bo kocham. Żałuję, przepraszam, nie przebaczam, żałuję, bo kocham. Żałuję za swoje słowa, za swoje grzechy, za swoje postępki, bo ktoś jest dla mnie ważny. To jest, można powiedzieć, żal bliski żalu doskonałego. Natomiast żal niedoskonały właśnie jest ze względu na karę, ze względu na to, że boję się tego, co mogłoby się mi przytrafić jako kara. I teraz wracając do tych fragmentów dzisiejszej Ewangelii, które są takimi naszymi przewodnikami, tam mamy to też dobrze wyrażone. Piotr żałuje w sposób doskonały, można powiedzieć. Zorientował się, że popełnił grzech. Można powiedzieć, że zrobił taki błyskawiczny rachunek sumienia. Sumienie mu wypomniało, właściwie ten dźwięk koguta mu przypomniał, że co mówił Pan Jezus, i zorientował się, że popełnił grzech, ale momentalnie ma przed oczami Chrystusa, Jego miłujące spojrzenie i do Niego się ucieka i orientuje się, że on kocha swojego mistrza i nie chciał go skrzywdzić w ten sposób, że nie przyznawał się do Niego. Od razu zwraca się do Boga. Natomiast Judasz, który przecież też żałuje, też sobie uświadomił swój grzech i żałował, bo oddawał pieniądze, nie chciał, żeby jego mistrz cierpiał i tak dalej. Ale jego żal jest, ma inną motywację, bo Judasz właśnie oskarża sam siebie. On się boi kary Bożej. On się boi, że Chrystus nigdy mu nie przebaczy. Myślenie Judasza jest takie, że ten mój grzech był tak wielki, doprowadzi za chwilę do śmierci mojego mistrza. On mi tego nigdy nie wybaczy. Bóg nie jest w stanie mi wybaczyć. I jednocześnie boi się kary i jednocześnie jakby osądza sam siebie i za Boga podejmuje decyzję, że ten jego grzech jest tak wielki, że nie da się go wybaczyć. I dlatego idzie i robi to, co robi. Nie spotkał na swojej drodze Boga, bo nie chciał go spotkać. przebaczającego Boga, nie osądzającego. Nie chciał go spotkać, bo jego żal nie był doskonały. I dlatego ważne jest, żeby te wszystkie nasze grzechy przed spowiedzią sobie przemyśleć i rzeczywiście zapytać samego siebie, czy żałuję. Zobaczyć na krzyż, przeżyć jakoś ten żal w głębi duszy, spojrzeć choć na chwilę na wizerunek ukrzyżowanego Pana Jezusa, wziąć Go do ręki i swoimi grzechami przeprosić, swoimi słowami przeprosić za grzechy i wyrazić ten żal i tą skruchę, żeby rzeczywiście poczuć takie wewnętrzne uderzenie, żeby poczuć taką rzeczywiście taką wewnętrzną skruchę, że Chrystus przychodzi i uderza w moje serce i rozbija to moje serce zatwardziałe, nieczułe od grzechu. Tak jest, taka jest droga żalu za grzechy. Rozważajmy ten punkt, również śpiewając za chwilę tą historię męki pańskiej, rozważając te wydarzenia męki Chrystusa i Jemu powierzając siebie, wszystkie swoje słabości, aby On uderzał w nasze serca i je zmiękczał, skruszał. Amen.